Witam Was, siostry i bracia, w imieniu Jezusa Chrystusa. Chciałbym dzisiaj sięgnąć do jednego wersetu Słowa Bożego z Księgi Przypowieści Salomona z 13 rozdziału i 12 werset. Chcemy przyjrzeć się pewnemu niezwykłemu stwierdzeniu, jakie w tym miejscu pojawia się. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej brzmi on, że przewlekłe oczekiwanie wątli serce. Oczekiwanie i nic się nie dzieje. Czekamy na rozwiązanie jakiegoś problemu i nic się nie dzieje. Może Kościół oczekiwał na bardziej spontaniczne jeszcze działanie. Może jakieś szczególnie działanie Boga w sposób, który byłby tak bardzo spektakularny. Mogło się pojawić takie duchowe zmęczenie. My należymy do pokolenia, które jest bardzo niecierpliwe. Chcielibyśmy już, a jeśli nie ma odpowiedzi teraz, natychmiast czujemy się zrezygnowani albo niezadowoleni i sprawia to naszemu sercu, nam sprawia ból. Myślę, że częściej nawet mamy do czynienia z tym bólem, z tą rezygnacją czy z taką niecierpliwością, ze zmęczeniem, z duchowym wyczerpaniem, bo o jakąś rzecz zabiegamy przed Bogiem już długo. Modlimy się i czujemy się duchowo umęczeni. Wielu ludzi z powodu takich duchowych, fizycznych problemów rezygnuje, poddaje się. Zbyt długo im się wydaje, już oczekują na odpowiedź od Boga. I chciałbym to zauważyć, że to nie jest tak, że gdy mówię, że ludzie rezygnują, to odchodzą od Boga. Nie, nie odchodzą od Boga. Nie odchodzą od Jezusa Chrystusa. Nie porzucają swej wiary. Ale wycofują się niejako do drugiej linii. Już nie są na froncie. Gdzieś są na zapleczu, są w drugiej linii. Nie chcą już takiego intensywnego podążania za Chrystusem. Nie chcą iść tak bardzo szybko do przodu. Są gotowi zwolnić to duchowe tempo. Po prostu chcą przeżyć jakoś dzień, który jest przed nimi, tydzień, który się zbliża, a może miesiąc. Powiadają tak, moje nadzieje są zbyt mocno rozciągnięte w czasie, zbyt długo Bóg każe mi czekać na jakąś odpowiedź, stanowczo za długo. Nie porzucę Jezusa Chrystusa. Jestem wierzącym, chcę być człowiekiem wierzącym, ale spróbuję znaleźć łatwiejsze rozwiązanie w swoim duchowym życiu. Spróbuję znaleźć prostsze rozwiązanie. I myślę, że każdy z nas w jakimś momencie, a może i teraz jesteśmy w takiej sytuacji, praktycznie każdy dzień konfrontuje nas z takim oczekiwaniem. Doświadcza każdy z nas takiego duchowego bólu, takiego napięcia duchowego z powodu oczekiwania. Oczekujemy, licząc na to, że Bóg zainterweniuje, że jakoś na tę naszą modlitwę, na to nasze oczekiwanie, w sposób nas oczywiście zadowalający odpowie. I trudne to jest. I trudno jest z kimś o tym rozmawiać. I trudno jest tak przyjść i jest to wielką nonszalancją tak przyjść, tylko poklepać kogoś po plecach i powiedzieć, no nie martw się, wszystko będzie dobrze. To nie jest takie proste. Klepnąć kogoś w plecy i powiedzieć, no wszystko będzie dobrze. Ale on się zmaga. Jest zmęczony. Jest niecierpliwy. Doświadcza bólu. Doświadcza zmęczenia. Pewnego duchowego napięcia. Przewlekłe oczekiwanie sprawia ból. Im dłużej czekamy, tym bardziej czujemy się umęczeni. Ja nie jestem od tego wolny, tak jak wielu z nas. To napięcie towarzyszy mojemu życiu również. I by zilustrować to, o czym myślę, chciałbym użyć dwóch przykładów biblijnych. Jeden przykład ze Starego Testamentu i jeden z Nowego. Pierwszy to sytuacja, jaka miała miejsce pod Synajem. Kiedy naród izraelski dotarł pod górę Synaj i Mojżesz wstąpił na tę górę wezwany przez Boga, zaproszony na audiencję. Wtedy czytamy w 32 rozdziale drugiej Księgi Mojżeszowej, już w pierwszym wersecie, kiedy opóźniało się przyjście Mojżesza, powrót Mojżesza, lud był niecierpliwy. I przyszli do Aarona i powiadają, no nie wiadomo, co się z tym Mojżeszem stało. Nie wiemy, wyprowadził nas tutaj na pustynię, przyprowadził nas pod górę Synaj i zniknął. A może on potajemnie nas opuścił, zostawił nas na tej pustyni. Jesteśmy zaniepokojeni, nie ma go. Trzeba coś zrobić. I zaczęły się pojawiać podejrzenia. Mojżesz nas oszukał. A może zaufaliśmy nie temu Bogu, to może nie ten Bóg nas prowadzi, o którym Mojżesz mówił, a Aaronie chcemy nowego Boga. Nie możemy tak długo czekać. My jesteśmy ludźmi czynu. Nie będziemy stali w tym miejscu tutaj. To za długo. 40 dni mamy tego dosyć. Tak długo czekać nie będziemy. Ale nie wiedzieli, że nie tylko 40 dni. 40 lat Bóg miał dla nich. Nie chcemy zbyt długo czekać. Nie wiemy, co się z tym naszym przywódcą dzieje. I gdy stwierdzili, że dalej tak nie może być, ulali sobie nowego Boga. Przerażające, długie oczekiwanie może poprowadzić w niezwykłą skrajność. Nagle zaczęli wokół tego bożka cielca tańczyć, oddawać jemu hołd. Nowy Bóg. Jak szybko zapomnieli o Bożej łasce, o Bożych dowodach, o Bożym miłosierdziu, o tym, jak ich wyprowadził z Egiptu, przy jakich niezwykłych rzeczach opuszczali Egipt. Kiedy Bóg czynił rzeczy niezwykłe, kiedy mogli doświadczyć Bożej obecności w sprawach, które przerastały najśmielsze oczekiwania. W ogóle nie wyobrażali sobie, że w taki sposób wyjdą. Po prostu myśleli, weźmiemy plecaki, walizki i wyjdziemy. A to nie było takie proste. Przeszli cały szereg doświadczeń, w których był Bóg. I kiedy znaleźli się pod tą górą, tak szybko już zapomnieli. Oni wielokrotnie w różnych sytuacjach zapomnieli o tym, co uczynił dla nich Bóg. Bywa, że my, ludzie XXI wieku, w podobnych sytuacjach podobnie się zachowujemy. Nasze oczekiwania nie zostały zaspokojone. I wtedy szukamy łatwiejszych rozwiązań, prostszych rozwiązań. A kaznodzieje, którzy próbują mówić o tych biblijnych rozwiązaniach, o tych bożych rozwiązaniach, nie bardzo są lubiani. W czasie choroby szukamy łatwych przecież rozwiązań. Jeśli nie przychodzi Boża odpowiedź, jeśli nie przychodzi natychmiast Boże uzdrowienie, to co jesteśmy gotowi zrobić? Już dziś nie mówimy, że pójdziemy do znachora. Dzisiaj to się nazywa bardziej elegancko. Bioenergoterapeuta albo homeopata. Nie chodźcie do takich ludzi. Tacy ludzie tylko czekają, by wykorzystać was i wasze pieniądze. Oni kochają nie was, nie wasz problem, kochają wasze pieniądze. Ja widziałem wielu ludzi, jak zostali oszukani, kiedy im obiecywano różne dziwne rzeczy, dając im jakieś tam placebo. A to jakiś plaster niezwykły, a to jakieś zioła nadzwyczajne. Oczywiście Bóg stworzył zioła i my nie odstępujemy od takiego procesu leczenia się w sposób prawidłowy. Kościół może stać się miejscem takiego też nadużycia. Oszuści, gdy chodzi o nasze uzdrowienie, mogą się pojawić. Ale też w Kościele może być tak, że będą ludzie, którzy będą każdą chorobę, każdy ból kwalifikować do zniewolenia diabelskiego, opętania diabelskiego. Ciekawe zjawisko zaobserwowałem, że ci sami ludzie, którzy o tym mówią, gdy ich choroba dopadnie, jakoś z siebie tego demona nie wyganiają, tylko łykają tabletki. ale innym by wyganiali szybko demony. Nie wykluczam, że może się zdarzyć sytuacja, gdzie też i diabeł będzie miał dostęp do naszego ciała. Ale są też tacy ludzie, którzy mają na każdy problem wierzącego człowieka natychmiast odpowiedź i dają taką złudną nadzieję. Jeszcze im Bóg nie powiedział, ale oni już powiedzieli. Tak, nie martw się, będziesz zdrowy. Ale czy Bóg mu o tym powiedział? Czy Bóg to powiedział? Czy on taką ma ochotę powiedzieć innym? No bo to oczywiście buduje jego prestiż. To buduje ten autorytet kaznodziejski, prawda? Tu wierzę w Boże uzdrowienie i tego tu w tym zborze doświadczyliśmy. Każdy kiedyś doświadczył rzeczy niezwykłej. A inna sytuacja. Młodzi ludzie, gdy tylko hormony zagrają, są bardzo pochopni. Modlę się do Boga, bo potrzebuję partnera. Czy myślicie, że Bóg nas zapomniał, jakimi stworzył, że my jesteśmy ludźmi, którzy potrzebują drugiego partnera? Wierzę, że tak. Bóg wie, że potrzebujemy. Ach, już tyle lat modlę się o partnera i nie mam go. Pomogę trochę Bogu. Czy to ma być koniecznie wierzący partner? Gdyby Bóg nie chciał, żeby ten partner nie był moim partnerem, to przecież by nie dopuścił do tego związku. Bóg nikomu rąk nie wyłamuje. Zapominają jednak, że ta łatwiejsza droga jest dowodem, że nie ufają Bogu. Że nie ufają wszechmogącemu Bogu. Kiedy wybierasz partnera, z którym potem będziesz mieć konflikty, a chcę wam powiedzieć, że na tle religijnym są to największe konflikty, które mogą doprowadzić do rozwodu. Ale młodzi ludzie tego nie biorą na początku pod uwagę. Wszystko będzie dobrze. Wybierają łatwiejszą drogę. Mojżesz się opóźnia. Długie oczekiwanie wątli nasze serce. Co będę tutaj oczekiwał? Pomogę Panu Bogu. A potem zaczyna się kolejny problem. Kiedy zaczynają się zgrzyty i tarcia, kiedy te moduły do siebie nie są dopasowane, tych kół zębatych, to zęby zgrzytają, a nie moduły współpracują. No ale cóż, przecież są łatwe rozwiązania. Długie oczekiwanie wątli serce. Są łatwiejsze sposoby rozwiązania. Mojżeszu, chcemy mieć nowego Boga. Po co tu 40 lat włóczyć się po pustyni? Prostsze są rozwiązania. Adwokat. A skąd wiesz, że Bóg nie chciałby, abyś 40 lat walczył? Ja wiem, to jest z tego miejsca łatwo powiedzieć. To jest najtrudniejsza dziedzina, małżeństwo i te wszystkie problemy wynikające. To jest najtrudniejsza z dziedzin w duszpasterstwie. Kiedy my, którzy usługujemy ludziom, musimy się z tym zderzyć. To nie jest takie proste. Nie myślcie, że nie zdaję sobie sprawy. Czasami są sytuacje już nie do zniesienia. Ale jeśli tak, to czemu za tydzień drugi partner? Czyli, że to nie w tym rzecz. W tej dziedzinie nie ma prostych rozwiązań. Dlatego najlepiej jest rozpoczynać z Bogiem. To nic, że długie oczekiwanie, ale jak słodkie jest Boże rozwiązanie, Boża odpowiedź. Nie musimy Bogu pomagać. Nie musimy za te lejce pociągać trochę, by ten koń skręcił w tę przez nas lubianą ścieżkę. Zapominamy czasami o Bożym przeznaczeniu, o Bożym zapewnieniu, o tym, że Bóg powiada, będę was prowadził aż do śmierci. To jest Boża odpowiedź. Ilu ludzi już mówiło, że mają powołanie od Boga, bo Bóg ich powołał, aby byli kaznodziejami, aby służyli Bogu. Ale z powodu opóźnienia, z tego powodu, że Bóg trochę wolniej do nich szedł, nie otrzymali oferty, by zostać natychmiast biskupami w kościele. Zrezygnowali. Ale mówili, że mają Boże powołanie, bo im za małą pensję zaoferowano. Zrezygnowali z Bożego powołania. Wtedy zadają sobie pytanie. Powołanie czy kariera? Nie umiemy znieść opóźnień. Nie umiemy czekać. I tak mógłbym wiele dziedzin naszego życia przytoczyć, w których nie umiemy oczekiwać. Jesteśmy niecierpliwi. Zachowujemy się czasem jak Izrael w różnych dziedzinach naszego życia. Nie zostawiamy Boga. Nie rezygnujemy. Chcemy tylko rzeczy łatwych. Zdejmiemy tylko tę ciężką zbroję. Rozzbroimy się. I wtedy tak lekko i przyjemnie i łatwo się maszeruje. Po co być w Bożej zbroi? Przecież łatwiej bez niej. To taki balast, taki kaganiec, który w naszym życiu się pojawia. Tak trudno czasami jest w tej zbroi maszerować. Ale tylko ją zdejmij. Diabeł na to czeka. Diabeł tylko na to czeka. Kiedy masz Bożą zbroję, wtedy on jeszcze tak nie atakuje. On wie, jak ta zbroja Boża jest skonstruowana. Co może przeszkodzić w tym, by on dotknął naszego życia. Ale tylko gdy ją zdejmiesz, gdy odsłonisz swoje newralgiczne punkty, zaatakuje. Zaatakuje, bo wtedy najłatwiej to uczynić. Czasem zachowujemy się jak ludzie, którzy zapomnieli, kim są, kogo reprezentują i dlaczego któregoś dnia w czasie chrztu wyznawali, nie zostawię go aż do śmierci. Chcą iść swoją drogą, bo chrześcijaństwo dla wielu ludzi ma być tylko przyjemnością. Ale zobaczcie, co ludzie z boku mogą powiedzieć. Patrzcie, ich Bóg nie działa. Są tacy sami jak my. Nie mają mocy. Nie mają Bożych odpowiedzi. Nie ufają temu Bogu. Mają własne rozwiązania. Zobaczcie, odrzucili swoje przywileje, jakie mają od Boga. A więc to jest wszystko tylko pewien kamuflaż. Parawan. Oni są tacy sami jak my. Pewien socjolog powiedział tak. Chrześcijanie zostali stratowani przez kulturę tego świata. Mowa o piekle, potępieniu, a nawet o grzechu została zastąpiona językiem zrozumienia i empatii, wystrzegającym się ostrzegania i osądzania kogokolwiek i czegokolwiek. Spróbuj komuś powiedzieć dziś, że żyje w grzechu. Pójdzie do sądu i powie, że naruszyłeś jego dobra osobiste, jego dobrego przyjaciela grzech. C.S. Lewis powiedział, największym wrogiem Kościoła jest pełna samozadowolenia światowość. Lubimy. Ale ojcowie i matki, co będą myśleć o was wasze dzieci? Jak was będą wspominać? Co o was powiedzą wasze dzieci? Jacy byli rodzice? Mój ojciec spędził 360 dni przed telewizorem i 5 dni był na nabożeństwie. Będziecie mieć takie wspomnienia, młodzi? Co powiecie swoim dzieciom? Jaki przykład im dacie? Mój ojciec nigdy mnie nie przytulił. Nigdy nie powiedział, że mnie kocha. Powiesz takie coś? Rodzice, wierzący rodzice, co macie do zaoferowania temu następnemu pokoleniu? O, mamy prostsze, pastorze, rozwiązania. Ty jesteś rygorysta, ty jesteś stara konserwa. My mamy prostsze teraz rozwiązania, szybsze. Instant, zakręcimy, zabełtamy, jest już rozwiązanie. Wiecie, to jest trudne. My, ludzie wierzący, czasami próbujemy łatwych rozwiązań, bo to, co Bóg mówi w tym słowie, wydaje się takim ciężarem. Ale jeśli to zostawimy, rozminiesz się z Królestwem Bożym, ominie cię spotkanie z Wszechmogącym Bogiem. Bóg wzywa nas, bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. U Boga nigdy nie jest za późno. Nie szukajmy łatwych rozwiązań. Wiem, że te trudne bolą. Ten długi czas wątpli nasze serce. Sprawia ból, to długie oczekiwanie. O, jakbym już tak to zrobił. Jesteśmy tacy. Ale uczymy się przed Bogiem trwania w Bożych rzeczach. Bądźcie świętymi, bo naprawdę Bóg nie zostawia nas. I oto drugi przykład nowotestamentowy. Tamten przykład ma złe zakończenie trochę. Ale drugi przykład. Zaczerpnięty z Dziejów Apostolskich, nie będę go czytał, wam opowiem. Chcecie, otwórzcie sobie 12 rozdział Dziejów Apostolskich. A tam jest historia dotycząca wydarzeń w Jerozolimie. Ewangelizacja zaczęła przynosić efekty. Ewangelizacja robiła postępy, ale Herodowi to się nie podobało. Wierzący w Jerozolimie zdobywali wielu dla Pana. Wielu nawracało się, poznawało Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. I autorem nowych prześladowań był Herod Agrypa, syn Arystobulosa. I by zyskać przychylność Żydów, stanął po stronie Izraelitów, którzy sprzeciwiali się chrześcijanom. I wziął taki sobie, nakreślił plan. Żydzi uważali chrześcijan za heretyków, więc łatwo było podburzyć społeczeństwo, że chrześcijanie chcą rewoltę wykonać w państwie rzymskim, że są zagrożeniem dla Rzymu. Więc łatwo było zantagonizować ludzi. I Herod wymyślił prześladowania. Myślał, że tym też podbuduje swoją reputację, zyska przychylność Żydów. A więc na początek ściął Jakuba i przekonał się, że to się Żydom podobało. Jest powiedziane, spodobało się to Żydom, a więc był przekonany, że dobrze robi. A zbór modlił się. Zbór zadawał pytania. Zbór, który oczekiwał wielkich rzeczy od Boga, mieli już doświadczenia. Pan wyprowadził Piotra. Pan wyprowadził uczniów Jana i Piotra przed oblicza Rady Najwyższej. Przyprowadził ich do swoich. Pan odpowiadał. Ale równocześnie mogli się czuć sfrustrowani. Modlimy się. Zatrzęsło się miejsce. A jednak Szczepan poniósł śmierć. Jakuba ścięto. Co teraz z Piotrem? A następni? A co z nami? Czekali, a Bóg milczy. Za każdym razem Bóg odpowiada? Za każdym razem Bóg dokonuje cudów? Zobaczcie. Jakub. Gdzie był Bóg w tym czasie? Dlaczego nie uratował go? Dlaczego ścięto głowę Jakubowi? Dlaczego Szczepan został ukamienowany? Zdawało się, że sytuacja wygląda dramatycznie. Rozpaczliwie. Na pewno to sprawiało ból ludziom. To sprawia ból, kiedy oczekujesz Bożego dotknięcia, Bożego uzdrowienia, a najbliższa osoba umiera. A przecież liczyłeś na cud. Liczyłeś na Boże rozwiązanie. Modlisz się już od wielu lat o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swojego męża, o swoją żonę. Boli serce. Na pewno. To takie trudne. I ile radości, kiedy Bóg odpowie, nawet jeśli mijają długie lata. Przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Co mógł zrobić zbór? Czy zdawali sobie sprawę z możliwości? Ja myślę, że zbór w tym czasie, gdy już Piotra Herod uwięził, raczej modlili się o wytrwałość, myślę, dla Piotra. Raczej modlili się o to, by Piotr przetrwał, by mógł znieść prześladowanie, może jakieś jeszcze tortury. Nie należy sądzić, że modlono się, aby Pan go wyprowadził z więzienia. Dlaczego? Bo kiedy go wyprowadził, byli kompletnie zaskoczeni. A co on tu robi? Bo modliliście się, no to stukam, jestem. Nie, no myśmy się modlili tylko o takie wsparcie. Zobaczcie, jak to może nas zaskoczyć. Nigdy nie wątpmy. Nie wątpcie, gdy modlicie się o swoich niezbawionych rodziców, gdy modlicie się o swoich krewnych, o swoich bliskich, o tych, których Pan Bóg też kocha. To nie jest tak, że was zostawił. Możemy nie rozumieć. Och, to byłoby wspaniale, gdybyśmy mogli tak zajrzeć na tą drugą stronę. Co jeszcze Bóg przygotował dla nas? Jakie ma dla nas dobre rzeczy? Ale są sytuacje, w których Bóg nie chce, byśmy wszystko wiedzieli. On nie chce, byśmy byli wszechwiedzący. Od tego On jest. On powiedział, uczcie się zaufania. Uczcie się oczekiwać. Nawet gdy przyjdzie długo oczekiwać. W sercu to sprawia ból. To bądźcie spokojni. Tam w więzieniu panował wielki spokój. Można by być zdumionym. Piotrze, nie jesteś przerażony? Przecież Herod to szaleniec. To człowiek, który miał po łokcie ręce umoczone we krwi. Ale tu ujawnia się ten prawdziwy rys naszej wiary w Jezusa Chrystusa. Nie wiem, jak się moje ciało by zachowywało. Nie wiem, nie jestem bohaterem. Ale mentalnie, umysłowo, duchowo jestem przygotowany. Natomiast nie wiem, jak moje ciało zareaguje. I nie chcę się przed wami kreować na świętego. Bo też moje ciało by się broniło i drżałoby i obawiałoby się. Wewnętrznie, przed Bogiem jestem przygotowany. Ale nie wiem, co by się mogło dziać ze mną jako człowiekiem w ciele. Ale to był charakterystyczny rys chrześcijan. Ich wiara, ich zaufanie. I z wielu z nich odważnie poszło na śmierć. Z nadzieją życia wiecznego. A cierpienie uważali za przywilej dla Jezusa Chrystusa. Dzisiaj wielu kaznodziei oferuje bardzo tanie chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo, w którym jest wszystko pięknie, cudownie i całe wypełnione tylko sukcesami. Broń Boże, żadnego doświadczenia. Broń Boże, żadnych łez. Masz być tylko człowiekiem, który jest tak bardzo rozhukany w swoim takim pędzie w chrześcijaństwie. Ale dla pierwszych chrześcijan było to przywilejem też doświadczyć czasem rzeczy trudnych, oczekiwać, że serce będzie też bolało. Ale to nie znaczy, oczekiwanie sprawia sercu ból, ale nie sprawia zawodu naszej nadziei, która jest w Jezusie Chrystusie. Kiedy Piotr stanął w końcu na ulicy, co on zrobił? Skoczył w górę i powiedział, no chwała Bogu, jestem wolny. Robię, co chcę. Nie, poszedł i zapukał do drzwi do swoich. I to chcę mocno podkreślać. Mamy swoich, mamy ludzi wierzących, mamy zbór, mamy społeczność. Co zrobiłbyś, gdybyś się znalazł w takiej sytuacji? Przyszedłbyś najpierw do zboru, czy najpierw do supermarketu? Zjem sobie, kupię coś dobrego, bo tam w więzieniu nic nie było. Suchy chleb i czarna kawa. Co byś zrobił w pierwszym momencie? Złapałbyś za komórkę i zadzwonił do przyjaciela. Swoim. Herod spodziewał się, że plan jego się cudownie realizuje. I wiecie, gdy czekamy długo, myślimy sobie, no jednak zwycięża to, co nie jest pozytywne. A to nie jest prawdą. To jest to, czego nie widzimy. Bóg działa za kulisami. I Herod, taki szczęśliwy, no, jak się plan nie powiódł, pojechał sobie do Cezarei. 5 dni tylko. I już było po Herodzie. A chrześcijanie dalej rozwijali się. Jest napisane, a zbór rósł w imieniu Jezusa Chrystusa. Przybywało ludzi wierzących, a Heroda już dawno nie było. Bóg miał z nim coś do zrobienia. Ale nie wtedy, gdy on myślał, że już jest zwycięzcą. Bóg przyszedł w innym momencie. Kiedy myślisz, że trudności pokonały cię, pamiętaj, Bóg z twoimi Herodami też wie, jak się rozprawić. On wie, jak się z tymi Herodami rozprawić. Wie, co z nimi zrobić. Łukasz powiada, i przybywało ludzi wierzących. Mimo, że mogły być sytuacje, kiedy było trudno. Szukasz pracy i nie możesz jej znaleźć. I myślisz sobie, Bóg zapomniał o mnie. Czyż Bóg nie wie? Wie. Nie wiem, czemu to służy, to doświadczenie. To nie jest tak, że w każdej sytuacji otrzymasz natychmiast wyjaśnienie. Bóg odpowie. Kiedy przyjdzie Boże proroctwo, przyjdzie wizja, dowiemy się. Ale nie pozbawieni jesteśmy nadziei. Nie jesteśmy pozbawieni Bożego działania. To oczekiwanie nie pozbawia Boga, by mógł wśród nas działać. Chrześcijańskie oczekiwanie to nie są trzy kroki do przeżycia kolejnego dnia i przetrwania. Trzy kroki, w których będziesz zwycięzcą. Czasami stajesz i zastanawiasz się. Problemy mnie powalają, przerastają moje siły, już sobie nie poradzę. Ci chrześcijanie, gdy modlili się, a Jakub zginął, ja wierzę, że oni ufali, że Bóg go uratuje. Mogli czuć się załamani, zawiedzeni. Mogli, ale tak nie było. I siostry i bracia, kiedy stajecie przed trudnymi sprawami, Bóg jest wierny i On się rozprawi z Herodem. Jeśli byś pomyślał w swoim sercu, te narody są liczniejsze ode mnie, jakże zdołam je wypędzić, to słowa, które Bóg skierował do Mojżesza. Nie obawiaj się ich. Wspomnij raczej, co Pan Bóg Twój uczynił Faraonowi i całemu Egiptowi. Pamiętaj, ile masz wspaniałych doświadczeń w Bogu, gdy odpowiadał na Twoją modlitwę. Nie bój się, to jest poselstwo też tego dzisiejszego wersetu, który na przekór jakby brzmi niepokojąco. Nie tylko zwycięstwa i sukcesy, czasem doświadczenia. Może z duchowym bólem serca, ale nie pozbawieni nadziei. Bóg wiele rzeczy rozwiąże. Bez względu na to, jakim kryzysom przyjdzie nam postawić czoło, to jestem pewien, powiem to z apostołem Pawłem, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. To jest nasze zwycięstwo. Wiem, że nic nie zdoła mnie odłączyć od Pana mojego i Zbawiciela. Boża ręka jest nad nami, nad naszym życiem, nad Twoim życiem, siostro, bracie. Czasem myślimy sobie, że jak Izraelici albo ci w Jerozolimie, może Bóg zapomniał już o mnie? Nie widzisz bezpośrednich dowodów? Ale Bóg pracuje. Boża łaska w zupełności wystarcza. Boże Słowo w zupełności wystarcza. Panie, uwolnij mnie od tego ciernia, wołał apostoł Paweł. Mam problem. A co Bóg mu powiedział? Najważniejsze, że masz moją łaskę nad swoim życiem. Pawle, będziesz musiał z tym żyć. I Paweł powiedział, Panie, dziękuję za Twoją łaskę, która jest nad moim życiem. Oczekiwanie sprawia ból, ale łaska wystarcza. Kto gardzi Słowem Bożym, następny werset tego 13 rozdziału i 13 werset. Zobaczcie, jakie błogosławione trzynastki. Bo kto gardzi Słowem Bożym, sam sobie szkodzi. Ale kto się boi przykazania Jego, odniesie nagrodę. Kto respektuje Boże przykazanie, odniesie nagrodę. Ufaj Mu, ufajmy Bogu. On nie zabawia się nami. Ale tak, jak powiedział apostoł Paweł, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. I przez takie oczekiwanie będziecie przygotowani. Coś może już po drodze straciłeś i myślisz sobie, ale za daleko zabrnąłem. Nie, dopóki żyjesz na tej ziemi, zawsze jest Boże rozwiązanie. Zawsze jest Boża odpowiedź. Zawsze wszystko może jeszcze być naprawione. Aby Boży człowiek był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Amen.
Amen.